Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj chcę wam przedstawić ojca Petera Rukeya, kapłana kościoła rzymskokatolickiego, urodzonego w miesiącu maryjnym w październiku 1916 roku, zmarłego w 2014 roku. Ojciec Peter był znany jako uzdrowiciel dusz. Nawet miałem dodać tak zwany uzdrowiciel dusz, ale to nie było żadne tak zwany uzdrowiciel dusz, ponieważ za jego przyczyną, kiedy to na msze święte, z uzdrowieniem, które prowadził, zresztą każda Eucharystia jest mszą świętą z uzdrowieniem, czy też o uzdrowienie, przyjeżdżały tysiące ludzi i wielu z nich zostało za przyczyną, powtarzam, za przyczyną ojca Petera Rukeya uzdrowionych z ciężkich chorób śmiertelnych, takich jak nowotwór. Ojciec Peter Rukej był niesamowitym kapłanem. Myślę, że coraz głośniej będzie o nim, ponieważ wkrótce być może zostanie wyniesiony na ołtarze jako błogosławiony ojciec Peter Rukej. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy filmik, który realizuję na podstawie książki Uzdrowiciel Dusz. Życie ojca Petera Rukeya, autora słynnej modlitwy o cud. Tę książkę ponad 500-stronicową możecie znaleźć w sklepiku Moc w słabości. Zapraszam was serdecznie. Poznajcie uzdrowiciela dusz, który teraz w niebie może zdziałać i uczynić dla nas, orędując za nami bezpośrednio u tronu Boga, dużo więcej niż na ziemi. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to błagamy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Rozpocząłem egzorcyzmem prywatnym autorstwa papieża Leona XIII, ponieważ rozdział zatytułowany Duchowe zniewolenie, a wolna wola z książki Uzdrowiciel dusz rozpoczyna się właśnie od tej modlitwy. Dziś będziemy sobie mówić o duchowym zniewoleniu, o depresji, o lęku, ale również i o taktyce diabła. To wszystko, czy tego wszystkiego doświadczył ojciec Peter Rukej, spotykając się z tysiącami ludzi i przez jego ufną wiarę wielu z nich wyszło z depresji, z lęku, dlatego można powiedzieć, że ojciec Peter Rukej jest specjalistą w walce duchowej, specjalistą w rozpracowywaniu taktyki diabła i rozbrajaniu bomb, pułapek, które szatan przed nami ustawia, abyśmy w nie wpadając kompletnie stracili nadzieję i weszli w ciemność przepełnioną lękiem. Zanim o tym, a mianowicie o duchowych zniewoleniach, chcę wrócić do kilkaset stron wcześniej, do fragmentów, które opisują życie, codzienne życie ojca Petera Rukeya i chcę wam przeczytać taki oto fragment. On dużo mówi o tym, dlaczego ojca Petera uznajemy, nazywamy, tytułujemy go uzdrowicielem dusz i dlaczego również dziś, a szczególnie dziś po jego śmierci, możemy wzywać jego wstawiennictwa. Ojciec Rukej wydaje się być w tym świecie, ale jakby nie z niego, jakby nie z tego świata. Ma zwyczaj wczesnego wstawania. To trochę jak my, kiedy o 5 rano gromadzimy się na wspólnym różańcu tutaj na naszym kanale. Aby odmówić modlitwę brewiarzową i odprawić mszę świętą rano, a potem znów w południe. Następnie odmawia koronkę do miłosierdzia Bożego wczesnym popołudniem, potem wieczorne modlitwy czy różańce. Gdzieś w międzyczasie funkcjonuje zanurzony w modlitwie, bardzo wrażliwy na duchowe siły. Żyje między światami, pociągając duszę na ścieżkę oświecenia, uzdrowienia i pokoju, jednocześnie konfrontując się z tymi siłami, które przeszkadzają duszy w jednoczeniu się z Bogiem. Ojca Petera Rukeya można porównać zachowaniem wszelkich proporcji do świętego ojca Pio, który również nie rozstawał się z różańcem i odmawiał, jak sam przyznaje, kilka czy kilkanaście różańców dziennie. W każdym razie to, co bardzo ważne jest dla nas i co czytając życiorys ojca Petera Rukeya jest dla nas bardzo ważnym przesłaniem, to to, że patrząc na życie ojca Petera Rukeya, który dwie Eucharystie dziennie odprawiał, który był zatopiony w modlitwie, można jasno powtórzyć za nim, że prawdziwe uzdrowienie może dokonać się tylko wtedy. Pamiętajmy, że uzdrowienie ciała dokonuje się po tym, jak zostanie uzdrowiona nasza dusza. W jaki sposób nasza dusza jest uzdrawiana? Przez sakrament pokuty i pojednania, ponieważ grzech jest chorobą duszy. A mianowicie ojciec Peter Luckey mówi o tym, że prawdziwe uzdrowienie ciała i duszy człowieka może stać się wówczas, może dokonać się tylko wówczas, kiedy czerpiemy z nauki Kościoła katolickiego i z tego, co Kościół nam daje, ze Słowa Bożego i z sakramentów świętych. Jak zaznacza ojciec Peter Luckey, prawdziwe i trwałe uzdrowienie duszy i ciała może dokonać się tylko wówczas, kiedy w pełni uczestniczymy w życiu Kościoła. Słuchamy Słowa Bożego, korzystamy z sakramentów świętych i żyjemy nauką Kościoła katolickiego. I Maryja, na którą bardzo często ojciec Peter Luckey wskazuje, jest tą, która w pełni zrealizowała wolę Bożą, bo swoją wolę, swoje plany podporządkowała woli Bożej, podporządkowała planom Bożym. Myślę, że dziś nam brakuje takiego zaufania na wzór Maryi, Kościołowi, który dał nam Chrystus. Pamiętajmy, że w Kościele są ludzie grzeszni, Kościół przechodzi kryzys. Nie było wieku, w którym Kościół by nie przechodził kryzysu, ponieważ kryzys Kościoła zaczyna się ode mnie. Jeżeli ja żyję w grzechu ciężkim, jeżeli ja nie modlę się za kapłanów, za Kościół katolicki, to Kościół będzie w kryzysie, ponieważ moja dusza w kryzysie równa się Kościół w kryzysie. Dlaczego? Kiedyś to mój spowiednik mi bardzo jasno wytłumaczył. Ponieważ jesteś częścią Kościoła. Jeżeli ty cierpisz na grzech, to cały Kościół z tobą cierpi jako jeden organizm, mistyczne ciało Chrystusa. Dlatego ojciec Peter Luckey mówi wprost. Trwałe uzdrowienie ciała i duszy może dokonać się wówczas, kiedy w pełni uczestniczymy w życiu Kościoła. Tylko tyle albo aż tyle. I wracamy, słuchajcie, wertuję książki Uzdrowiciela Dusz. Zapraszam do sklepiku Moc Słabości. Bardzo gruba książka, ale myślę, że na majowe różnego rodzaju wyjazdy w plenerze lektura godna zaufania i godna poświęcenia jej czasu. Wędrujemy sobie do rozdziału Duchowe Zniewolenie, a Wolna Wola. I żeby tutaj nie gadać, bo moje gadanie tu jest jakby najmniej ważne, znaczy nie jakby, ale po prostu najmniej ważne, to fragment z książki. Kiedy dusza zwraca się do Boga, doświadcza oporu ze strony przeciwnej siły szatana, który znajduje się w miejscu najbardziej oddalonym od Boga, czyli w piekle. Nie dziw się, że jeżeli chcesz wrócić do Boga, to właśnie wtedy będziesz odczuwał najwięcej pokus, żeby do Boga nie wrócić. Ponieważ szatan nie będzie się zajmował tymi, którzy do Boga nie chcą wrócić, co nie oznacza, że oni będą mieli spokój od Niego, wręcz przeciwnie. Jako niewolnicy diabła będą w kompletnych ciemnościach, ale nie o tym. Czytajmy dalej. W wierze katolickiej szatan, który od początku był zabójcą i ojcem kłamstwa, to jest z Ewangelii według świętego Jana, jest aktywną, niszczącą i nieczystą siłą działającą w świecie, odciągającą duszę od Boga, kuszącą je i manipulującą nimi. A więc jak jest działanie szatana? Przede wszystkim jest bardzo aktywny, ponieważ szatan nie musi jeść, spać, nie musi się uczyć, tylko wciąż zajmuje się jednym, aby jak najwięcej dusz po śmierci trafiło do piekła, czyli tam, gdzie on jest. Jest siłą aktywną, niszczącą. Deal w postaci grzechu z szatanem jest zawsze czymś niszczącym nasz wewnętrzny, nawet jeśli jest opakowany w kolorowe świecidełko. I jest siłą nieczystą, działającą w świecie, odciągającą duszę od Boga. W jaki sposób? Przez pokusy i przez manipulacje. Szatan tak cię zmanipuluje, kiedy wejdziesz z nim w dialog, zastanawiając się, czy zgrzeszyć, czy nie zgrzeszyć. Pamiętajmy, że pokusa działa już na poziomie naszych myśli, że przekona cię przez swoją manipulację, że warto zgrzeszyć, ponieważ na przykład później pójdziesz sobie do spowiedzi. To może wiązać się z grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, jeżeli będziesz robił to permanentnie, grzesząc z takim zamiarem, że dobra, dzisiaj sobie przez weekend pogrzeszę, ponieważ po weekendzie pójdę do spowiedzi i będzie sprawa załatwiona. Połączę przyjemne, że tak powiem, z pożytecznym, a można powiedzieć nawet z czymś świętym, to znaczy tu pogrzeszę, a z grzechu się wyspowiadam, nie będzie problemu. Czym innym jest, kiedy rzeczywiście wciąż walczymy z grzechem i wpadamy w ten grzech, ale jest w nas to pragnienie odejścia od szatana i skierowania się do Boga, albo może inaczej, jest w nas to pragnienie zerwania z grzechem. I czytajmy dalej. Diabeł został stworzony jako dobry anioł, jednak wykorzystał swoją wolną wolę, żeby zbuntować się przeciwko Bogu i w konsekwencji stał się aniołem upadłym, czyli demonem. Szatan jest zazdrosny o całe Boże stworzenie i miłość, jaką Stwórca nas darzy. Razem ze swoimi demonami stara się odciągnąć duszę od życiodajnej miłości Ojca, atakując nasze ciało, umysł, ducha i emocje. Tak na tych czterech płaszczyznach działa szatan i te cztery płaszczyzny domagają się uzdrowienia. I to uzdrowienie jest zapoczątkowane przez sakrament pokuty i pojednania, natomiast nasze duchowe uzdrowienie nie kończy się na sakramencie pokuty i pojednania. Czyli szatan atakuje nasze ciało, umysł, ducha i emocje. I dalej. Ponieważ Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia, także szatan, będąc tylko stworzeniem, ostatecznie podlega jego władzy. Bóg może dopuścić zło ze strony szatana, aby dla uświęcenia duszy umacniać ją lub przeciwdziałać jej słabości. Moc słabości się doskonali. Te słowa, które święty Paweł otrzymał od Chrystusa, są wciąż aktualne. Bóg dopuszcza nasze słabości, kruchości, aby nam uświadomić, że nie jesteśmy samowystarczalni, aby nas sprowokować do wołania o Jego pomoc. Ponieważ kiedy wszystko by nam się w życiu udawało, żadnej pomocy nie potrzebowalibyśmy, no bo ta pomoc nie byłaby nam do niczego potrzebna. Natomiast kiedy Bóg zgadza się na pewną ciemność duchową, moralną czy emocjonalną, to wtedy możemy zawyć do Boga, prosząc Go o pomoc. A On jest bliżej niż nam się wydaje, On jest owym Emmanuelem, Księciem Pokoju, Bogiem, który jest blisko nas, obok nas. Co więcej, Chrystus jest w nas, ponieważ zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. I teraz bardzo ciekawe porównanie. W książce, o której wciąż mówię, Uzdrowiciel Duszy, w sklepiku mocsłabości.pl, tę książkę możecie nabyć. Mamy tutaj takie porównanie procesu odejścia od Boga i procesu powrotu do Boga. I teraz tak. Diabeł posługuje się przede wszystkim podziałem. Diabolos, ten, który dzieli. Chce nas wewnętrznie podzielić, abyśmy się z innymi na zewnątrz podzielili, skłócili, abyśmy czynili podziały. I teraz proces odejścia od Boga. Działanie szatana podział, działanie Boga jedność. Działanie szatana zamęt, działanie Boga jasność. Bóg przychodzi jako światło i pamiętajmy, kiedy zapalamy światło, to widzimy również cały brud w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy, a którego nie widzieliśmy, kiedy była ciemność. Tak więc ta światłość Boża jest również w cudzysłowie dla nas niebezpieczna, ponieważ zobaczymy w światłości Bożej również wiele słabości, o których nie mieliśmy pojęcia. Działanie szatana rozłam, działanie Boga integralność, również ta wewnętrzna, przede wszystkim wewnętrzna, czyli nie oddzielanie wiary od rozumu. Dalej, działanie szatana chaos, działanie Boga porządek i największa broń szatana, działanie szatana śmierć, działanie Boga życie. Śmierć przez Chrystusa została pokonana, kiedy zmartwychwstał. Wszystkie te sposoby działania szatana w naszym życiu Bóg pokonuje. Bóg pokonuje i podział, i zamęt, i rozłam, i chaos, i śmierć poprzez zmartwychwstaje. Zmartwychwstaje w nas jako jedność, jasność, integralność, porządek, życie, czyli jako pokój Boży. Kościół katolicki naucza, że szatan działa w sposób zwyczajny w naszym życiu duchowym i nadzwyczajnym. W tejże książce mamy cytat z ojca Gabriele Amorfa, nieżyjącego już watykańskiego egzorcysty, który wymienia 6 typów nadzwyczajnego działania szatana. To wszystko, co teraz usłyszycie, to jest nadzwyczajne działanie szatana. Jakie nadzwyczajne działanie szatana jest? Przede wszystkim zewnętrzne cierpienia fizyczne, niedotykające duszy, które spotykamy w życiu niektórych świętych, w tym świętego ojca Pio. Tu każdy właściwie z tych działań szatana trzeba by oddzielnie omówić. Wrócimy do tego tematu na pewno. Drugie, opętania diaboliczne w ciele ludzkim, również niedotykające duszy, podobne do tych, które przedstawiono w filmie Egzorcysta. Generalnie filmu Egzorcysta nie polecam, ale no, tutaj mamy cytat czy odniesienie do filmu Egzorcysta. Trzecie, dręczenia diabelskie, które dotykają zdrowia, pracy czy relacji z innymi. Zauważcie, szatan również atakuje nasze relacje z innymi, również nasze relacje, które budujemy w życiu zawodowym. Czwarte, obsesje diabelskie dotykające umysłu i prowadzące do uczucia wszechogarniającej depresji, rozpaczy, a nawet do samobójstwa. A zatem depresja ma swoje źródło oczywiście w naszych emocjach, w naszych uczuciach, ale także w życiu duchowym przez dręczenie diabelskie, które dotyka naszych relacji z innymi, ale zanim dotknie czy zniszczy szatan nasze relacje z innymi, to niszczy naszą relację z samymi sobą, przeciwstawiając się przykazaniu miłości, w którym to Chrystus mówił i nadal mówi: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I tu nie chodzi o miłość narcystyczną, tylko o miłość do samego siebie, która jest wymagająca. Jeżeli kogoś kochamy, to wymagamy od niego, aby był, mówiąc w skrócie, lepszy. Jeżeli kochamy samych siebie, to wymagamy od siebie, abyśmy byli lepsi, abyśmy byli na drodze świętości coraz wyżej, coraz bliżej Boga. Piąty rodzaj nadzwyczajnego działania szatana to jest nękanie diabelskie miejsc, przedmiotów i zwierząt. I szóste, poddaństwo diabelskie, kiedy osoba dobrowolnie poddaje się władzy szatana poprzez akt przymierza krwi lub poświęcenia. I teraz, przysłuchując się tym wszystkim działaniom szatana, można powiedzieć i spanikować, w jakim strasznym położeniu się znajdujemy. Zewsząd działa na nas szatan, oddziałuje na nas szatan, zewsząd zastawia na nas pułapki szatan. Nie, spokojnie, nad tym wszystkim przenosi nas Chrystus, ponieważ to On zmartwychwstał i On pokonał śmierć. Zbawienie stało się faktem. Teraz wystarczy z tym zbawieniem, ze Zbawicielem współpracować przez Słowo Boże, przez sakramenty święte i naukę Kościoła katolickiego. A w takim razie trzeba zadać sobie pytanie, patrzę na czas, skąd wewnętrzne rany w naszej duszy, w naszym sercu? I od razu cytat, aby nie tracić czasu. Wewnętrzne rany i pęknięcia mogą wynikać z odziedziczonych złych skłonności. Odziedziczonych złych skłonności, nie odziedziczonych grzechów, bo grzechu się nie dziedziczy, ewentualnie się podlega konsekwencjom grzechu uczynionego przez kogoś z naszej rodziny. Na przykład alkoholik ma wpływ na swoją rodzinę przez jego ciągłe picie i jego zniewolenie. Również ci, którzy z nim żyją, mogą znajdować się w stanie lęku, depresji. A zatem wewnętrzne rany i pęknięcia mogą wynikać z odziedziczonych złych skłonności, odrzucenia przez rodziców lub rówieśników, przemocy werbalnej, emocjonalnej, fizycznej, seksualnej i psychicznej, braku właściwego wspierania i rozwoju darów duchowych, niskiego poziomu rozwoju osobowości, niestabilności rodziny, działalności okultystycznej lub narażania się na wpływy okultyzmu. Osłabiony przez zranienia duchowe, człowiek może z własnej nieprzymuszonej woli pozwolić złym duchom na wejście i działanie w jego życiu. Jesteśmy osłabiani tymi wszystkimi czynnikami, które przeczytałem, duchowo, i w ten sposób nasza wola jest słabsza i przez tę słabość woli szatan ma jakby większy wpływ na nas. Nieświadomie może nas to doprowadzić do wejścia na ścieżkę uległości kolejnym zakusom diabła. Żeby to wyjaśnić, to czytajmy dalej. Droga do zniszczenia może prowadzić przez krzywdzenie samego siebie niską samooceną, silnym gniewem, rozpaczą i izolacją, a tym samym niedopuszczanie do siebie miłości ze strony Boga i innych. Zamiast przybliżać się do Boga, aby mógł On uleczyć nasze rany, możemy się coraz bardziej od Niego oddalać, wierząc w kłamstwa szatana dotyczące naszej bezwartościowości i doświadczając nienawiści, ośmieszenia i pogardy dla samego siebie oraz bezbronności wobec innych. A zatem szatanowi również możemy wierzyć, tak jak możemy wierzyć Bogu, że nas chce doprowadzić do nieba, tak również możemy wierzyć szatanowi w to, że jesteśmy do niczego i do niczego się nie nadajemy. Te wszystkie myśli czarne, które mamy w duszy, w sercu, które chcą nam wmówić, że no właśnie, do niczego się nie nadajemy, że jesteśmy zerem, że już nic dobrego w naszym życiu się nie przydarzy, są kłamstwem i w to nigdy nie możemy wierzyć, ponieważ takie myśli zawsze pochodzą od diabła, diabolos, tego, który chce nas podzielić wewnętrznie, abyśmy również z innymi się dzielili, w znaczeniu podzielili, weszli w rozłamy. Taki stan duszy może pociągnąć za sobą grzechy główne, a więc osłabienie emocjonalne, do którego dąży szatan, żeby mieć łatwiejszy wpływ na naszą duszę, może nas przekonać do tego, że wejdziemy w grzech ciężki, że zaczniemy czerpać pełnymi garściami z grzechów głównych. Mówię przekonać nas w takim znaczeniu, że szatan zawsze będzie nam narzucał swoje myślenie, wmawiając nam, że tak właśnie powinniśmy podchodzić do życia. To znaczy szatan chce nam sprzedać swoją taktykę, strategię na przeżywanie codzienności, jako coś, do czego my sami doszliśmy. Szatan chce nam wmówić, że mamy prawo na przykład do ulegania pokusom i do grzeszenia. Szatan nie chce nam narzucać niczego z zewnątrz, ale chce tak nas przekonać do grzechu, abyśmy stwierdzili, że faktycznie mam prawo do grzechu. W związku z tym taki osłabiony stan duszy i emocji może prowadzić do grzechów głównych, do pychy, chciwości, gniewu, zazdrości, nieczystości, łakomstwa oraz lenistwa, które mogą w nas się zakorzenić. W tym momencie chciałbym wam polecić książki Ojców Pustyni. Macie je w sklepiku mocsłabości.pl w specjalnym dziale Ojcowie Pustyni, ponieważ Ojcowie Pustyni są specjalistami jakby w rozbrajaniu, znaczy nawet nie jakby, po prostu w rozbrajaniu wszelkich zakus diabelskich, które mają w nas osłabić naszą samoocenę, która jest bardzo ważna, ponieważ nasza samoocena powinna wynikać z tego, że zostaliśmy wykupieni drogocenną krwią Chrystusa. To znaczy, za każdego z nas Bóg oddał życie, abyśmy nie zginęli w śmierci, ale z martwych wstali. Polecam wam i sobie Ojców Pustyni. Z tych korzeni mogą wyrosnąć wady, w tym niekontrolowane wybuchy zazdrości, wściekłości, strachu, buntu, a nawet morderstwa. Potrzeba władzy i sprawowania kontroli nad sytuacją i innymi ludźmi przez dominację albo czasem przez okultyzm i dewiacje seksualne. Uzależnienia, rywalizacja w postaci bezwzględnego dążenia do kariery, to się też zdarza w kościele, powiedzmy sobie wprost, podążania za modą i blichtrem, nadmierna chęć posiadania, czyli pożądanie osiągnięć, zasobów i dóbr materialnych oraz inne poważne ułomności charakteru. Kiedy dusza pozwoli na rozwijanie się tych wad, staje się bezwzględna i krzywdzi siebie i innych. Tak, szatan chce skłócić nas w samym sobie, nasze wewnętrzne królestwo, abyśmy również w życie innych wprowadzali niepokój, krzywdę i chaos. A zatem, kiedy dusza pozwoli na rozwijanie się tych wad, staje się bezwzględna i krzywdzi siebie i innych. W serii niszczących zachowań, co powoduje coraz większe oddalenie od Boga, trwające czasami dziesiątki lat, całe życie albo wieczność. Czasami człowiek w takim stanie nie dość, że nie powstrzymuje, ale nawet chwali krzywdzicieli, a przez to jeszcze bardziej niszczy samego siebie, swoje osobiste relacje, rodzina, jak i również większą społeczność. To smutne, ale kiedy dusza żyje w tej ciemności, staje się bardziej skoncentrowana na sobie i nie może rozwijać swoich darów duchowych, żeby służyć Bogu i większemu dobru, a przez to nie pozwala sobie na osiągnięcie prawdziwej wielkości w oczach Boga. Paradoks. Kiedy jesteśmy skoncentrowani na realizacji tylko własnych planów, to nie jesteśmy paradoksalnie w stanie się rozwijać duchowo, ponieważ to Pan Bóg przygotował dla nas najważniejszy, największy i niezwykły plan na nasze życie, bo On nas najlepiej zna, On zna nasze serca. W związku z tym tylko podporządkowywanie naszej codzienności i naszych życiowych planów Bożej woli jest w stanie nas wyzwolić z naszych lęków, z niepokoju, z chaosu, jak i również prowadzić nas na realizację najważniejszego planu, jaki Pan Bóg dla nas przygotował. W celu zwalczania skłonności do zła dusza powinna zawsze zwracać uwagę na swoje słabe punkty. Stosując modlitwę, przebaczenie i sakramenty. Trzy bardzo ważne rzeczywistości. Jeżeli chcesz wyjść z tych wszystkich zakus diabła, które cię zewsząd mogą otaczać, takie może mieć wrażenie i to jest wrażenie mylne, ponieważ to Bóg zewsząd nas otacza, a nie szatan. To jeżeli chcesz wyjść z tego chaosu duchowego, który przynosi nam szatan, powinniśmy modlić się, przebaczać i korzystać z sakramentów świętych. Szczególnie spowiedź, która jest formą egzorcyzmu. Dusza ma możliwość systematycznego oczyszczania, szybkiego uzdrawiania podziałów. Tak, uzdrowienie podziałów zaczyna się od naszego uzdrowienia w sakramencie pokuty i pojednania, bo wtedy godzimy się również z samymi sobą. Otrzymania duchowej ochrony i powrotu do domu pod czułą opiekę Boga. Podążając drogą wyznaczoną przez cnoty główne, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie i roztropność, to są cnoty, które były znane już starożytnym filozofom, oraz cnoty teologalne, wiarę, nadzieję i miłość, człowiek może zacząć doświadczać dobrodziejstw boskiego porządku, stałe usposobienie, budujące związki, przewidywalność, stanowcze postawy, opanowanie, radość, współczucie i miłość. Zobaczcie, ile tutaj się pojawia konkretów, jeżeli chodzi o naszą postawę duchową i moralną. Do tych cnót kardynalnych, tych czterech, które no, nie są jakby związane z kościołem, z życiem duchowym, które były znane już starożytnym Grekom, trzeba dołożyć te cnoty teologalne, wiarę, nadzieję i miłość. Czyli do rozumu trzeba dołożyć wiarę. I do wiary trzeba dołożyć rozum, ponieważ i racjonalizm, i fideizm to są dwie skrajności duchowe. Ani racjonalizm nie jest zdrowy dla naszego rozwoju duchowego, emocjonalnego, ani fideizm, czyli zamknięcie się tylko w wierze, nie jest zdrowe dla naszego rozwoju duchowego i postępu w świętości, ponieważ Pan Bóg dał nam rozum i wiarę. I Pan Bóg daje nam pewne rzeczywistości i tajemnice, abyśmy się nad nimi zastanawiali za pomocą naszego rozumu. Z czasem równowaga duchowa danej osoby odnowi się i powiększy przez stałość i miłość rodziny i większej społeczności, chociaż w zależności od sytuacji może zajść konieczność zmiany sposobu życia tak, aby gromadzić wokół siebie ludzi tak samo kochających Boga. Będą to przybrani duchowi bracia, siostry i rodzice, dzięki którym dana osoba będzie mogła duchowo wzrastać, żyjąc w zgodzie z Bogiem. A zatem może być i tak, a pewnie i będzie tak, że nasz rozwój duchowy, zbliżanie się do Boga będzie wymagało tego, abyśmy zerwali relacje z ludźmi, którzy nam duchowo szkodzą. Nie chodzi o to, że teraz uznamy ich za gorszych, którzy są nam obcy i których odrzucamy. Nie, to są ludzie, za których w sposób szczególny powinniśmy się modlić. Ale będąc słabi duchowo, nie możemy pójść w konfrontację duchową, na front duchowy, ponieważ nie jesteśmy do tego przygotowani. Najpierw ukryj się w niepokalanym sercu Maryi, w owej ukrytej Miriam. Daj się uzupełnić mocą Bożą, która będzie miała miejsce w twoim sercu, jeżeli uznasz swoją słabość, aby moc słabości się doskonaliła. I tak wewnętrznie uzbrojony i wciąż uzbrajany, ponieważ nigdy nie będziemy duchowo gotowi, aby przeciwstawić się złu i jednocześnie, aby przyjąć pełnię Bożych łask. A zatem tylko we współpracy z Maryją, która pośredniczy do Jezusa Chrystusa, a Chrystus jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca w mocy Ducha Świętego, jesteśmy w stanie pójść do tych, którzy mogą mieć na naszą duszę wpływ szkodliwy i toksyczny. Natomiast jeżeli widzisz, że na razie jesteś słaby duchowo i ludzie, z którymi jesteś na co dzień czy w pracy, osłabiają cię jeszcze mocniej, moralnie i duchowo, to zerwij z nimi relacje. Nie na stałe, być może na jakiś czas, ale pamiętaj o nich w modlitwie. To znaczy, jeżeli z kimś zrywasz relacje, ponieważ nie jesteś duchowo silny, aby ich przyprowadzić do Boga i widzisz, że oni mają zły wpływ na ciebie, to nigdy nie zrywaj z nimi relacji modlitewnej w takim znaczeniu, że zamknij ich w swoim sercu i w codziennej modlitwie. Ponieważ wszyscy my zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Dlatego też główną metodą w rozwoju duchowym jest modlitwa, przebaczenie, Słowo Boże, sakramenty święte i nauka Kościoła katolickiego. I teraz tu sobie na marginesie zapisałem taką uwagę, taką refleksję wynikającą też z dalszych części książki Uzdrowiciel Dusz. Całości no, nie przeczytam wam, ponieważ no, jest to ponad 500 stron. Natomiast taka oto refleksja. Droga zwodzenia ku zatwardziałości serca, ponieważ szatan chce nas doprowadzić do zatwardziałości serca, do takiego stanu, kiedy stwierdzimy, że nie potrzebujemy Boga, ponieważ, i to są dwie skrajności, że albo damy sobie sami radę w życiu, albo już nic dobrego nas w życiu nie spotka i się do niczego nie nadajemy. To są dwa kłamstwa, które chce nam wmówić szatan, osłabiając nas emocjonalnie, aby mieć jeszcze większy wpływ na naszą duszę i nasze serce. Demon przez zmysły działa na nas, abyśmy rozdrapywali swoje rany. To demon chce, abyś rozdrapywał swoje rany. A rozdrapana rana goi się dłużej i staje się, że tak powiem, no, problemem. I z owego rozdrapywania ran bierze się brak przebaczenia, rozpacz i wreszcie odrzucenie miłosierdzia Bożego. A więc szatanowi zależy na tym, abyś rozpamiętywał swoją przeszłość, abyś opłakiwał w znaczeniu rozpaczy i beznadziei swoją przeszłość, bo czym innym jest opłakiwanie swojej przeszłości, kiedy żałujesz grzechów i zła, które uczyniłeś wobec innych, natomiast czym innym jest, kiedy rozdrapujesz swoją przeszłość, ponieważ w ten sposób szatan chce wzmóc w tobie chęć nieprzebaczenia, wejście w nieprzebaczenie, co prowadzi do rozpaczy, beznadziei i ostatecznie odrzucenia miłosierdzia Bożego. I powiedzcie, co nam zostanie, kiedy odrzucimy Boże miłosierdzie, skoro codziennie sami sobie udowadniamy, że jesteśmy ludźmi słabymi i grzesznymi. Jeżeli ktoś uważa, że nie grzeszy, jak to napisał święty Jakub, to jest kłamcą. Każdy z nas grzeszy, co nie oznacza, że grzech definiuje nasze życie. Zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo i do tego jeszcze Chrystus dołożył całe dzieło zbawienia, bo to On oddał za nas życia. Więc nie dość, że zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo, to jeszcze zostaliśmy wykupieni z więzienia grzechu, z więzienia śmierci przez Chrystusa, który zapłacił za nas swoją krwią. I tylko czerpiąc ze Słowa Bożego, z sakramentów świętych i z nauki Kościoła katolickiego i dając się poprowadzić ukrytej Miriam, która uczy nas cierpliwości także wobec samych siebie i przede wszystkim wiary opartej na zaufaniu, jesteśmy w stanie wyjść z każdej ciemności, z każdego grzechu, idąc jak święty Jan za Maryją. Święty Jan, kiedy Chrystus został aresztowany i szedł drogą krzyżową, ocalił swoją wiarę, ponieważ szedł za Maryją. To Maryja jest w stanie ocalić naszą wiarę i przeprowadzić nas nawet przez takie dramaty, jakim dla niej było skazanie, droga krzyżowa, cierpienie i śmierć jej syna. Jeżeli Maryja była w stanie przejść przez śmierć swojego syna, to również jest w stanie nas przeprowadzić przez każdą naszą moralną, emocjonalną i duchową śmierć. Dlaczego? Ponieważ jest pełna łaski, ponieważ ilekroć widzimy Maryję, tylekroć widzimy Chrystusa. Maryja nie jest czwartą osobą Trójcy Świętej, ale jest tą, której pośrednictwo w znaczeniu moralnym jest konieczne. O tym sobie jeszcze nagramy oddzielny filmik. Święty Alfons Liguori, bardzo skrupulatnie odwołując się do ojców Kościoła, analizuje ten temat, że Maryja jest pośredniczką do Chrystusa i co więcej, pośrednictwo Maryi w znaczeniu moralnym jest dla nas konieczne. Ale o tym już nie dzisiaj. Zapraszam Was codziennie na nasz poranny różaniec o godzinie 5 rano tutaj na kanale Moc Słabości na żywo, abyśmy cały swój dzień oddawali przez przyczynę Maryi Chrystusowi, który przynosi pokój do naszego życia, do naszej codzienności, ponieważ tylko On może dać nam prawdziwy pokój. Codziennie rano w społeczności kilkutysięcznej tutaj na naszym kanale modlimy się na różańcu. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Serdecznie polecam Wam książkę Uzdrowiciel dusz, ponad 500 stron. Ja to Wam dzisiaj przeczytałem może 3-4 strony z tegoż. Planowałem przeczytać około 12, ale widzicie, jeszcze dokładając do tego moje gadanie, wyszedł strasznie długi film i nie wszystko, o czym chciałem Wam powiedzieć, powiedziałem. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Wrócimy do tego wątku, tym bardziej, że widzę tutaj, że zapisałem sobie taki podwątek: współczesne największe zagrożenia, depresja i lęk. Oraz czego najbardziej lęka się współczesny człowiek. O tym również na naszym kanale już niedługo. Szczęść Wam Boże.